Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku.
Widzę, że jest zniszczony przez chorobę, widzę, że jest cierpiący, że bardzo go boli i wchodzi w to leczenie, rozpoczyna je i z każdym tygodniem widzę, że ma się lepiej. Oni muszą wszelkimi sposobami dążyć do tego, żeby pomóc dziecku i je wyleczyć.
Na podcast Tato, no weź! Zaprasza Radio Złote Przeboje.
Dzień dobry Państwu, witamy bardzo, bardzo gorąco, a dzisiaj ze mną psychoonkolog Joanna Pruban, Instytut Matki i Dziecka, Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, ten wstęp wskazuje, że to nie będzie lekka, łatwa i przyjemna rozmowa, bo dotkniemy tematu i takich myśli, które myślę rodzą się w najczarniejszych koszmarach nam, rodzicom, kiedy słyszymy diagnozę, że moje dziecko ma nowotwór. Czy do tego się w ogóle jakkolwiek można przygotować, do takiej diagnozy?
Są takie momenty w życiu trudne, w których właściwie możemy o sobie powiedzieć, że nic o sobie nie wiemy. I diagnoza choroby nowotworowej to jest właśnie taki moment, kiedy nie wiemy, jak zareagujemy, bo do trudnych rzeczy nikt nas też nie przygotowujemy. Raczej życie chcemy brać dobrze, jasno, przyjemnie, radośnie. A kiedy przychodzi choroba nowotworowa, to zastanawiamy się, dlaczego, czemu ja, czemu w tym momencie, jaka to kara
mnie spotyka.
Co się takiego stało, że akurat na mnie spada takie obciążenie, taka tragedia. Nie jesteśmy gotowi nigdy na trudne rzeczy.
Bo my żyjemy dobrymi rzeczami i chyba dobrze tak naprawdę.
I czekamy. No, chodzi chyba o to, żeby cieszyć się życiem, żeby z niego korzystać, żeby mieć w sobie optymizm. Wtedy na pewno żyjemy pełniej, kiedy przychodzi choroba, przychodzi jakiś brak w życiu.
Jestem świeżo, po raz kolejny obejrzałem film Johnny, nie wiem czy widziałaś, o Janie Kaczkowskim. I przepiękny cytat, zacznij żyć, jest później niż ci się wydaje.
Żyjemy każdego dnia i myślę, że też jesteśmy mało wdzięczni za to, że żyjemy każdego dnia, że możemy robić te proste, zwykłe rzeczy, które są rutyną dla nas i które wydaje się, że to taki standard życiowy. A w którymś momencie, gdzie dotykamy czegoś trudnego, gdzie ktoś bliski może jest chory, to niekoniecznie ja, ale ktoś z najbliższego otoczenia, wtedy przychodzi nam do głowy myśl, że wszystko się skończyło, że teraz wkraczamy na inne tory i będzie już zupełnie inaczej. No choroba na pewno destabilizuje człowieka, fragmentaryzuje jego życie, sprawia, że to życie już nie jest zwyczajne i funkcjonujemy pod hasłem właśnie choroba i dostosowujemy się do tego, co ona niesie.
Niektórzy nawet nadają imię chorobie nowotworowej, prawda? A,
oczywiście. Nazywają jakieś miejsce chore albo guza, który jest w organizmie intruzem, alienem, jakimś wrogiem albo może nawet i cymbałem.
A jak dzieci odnajdują się w tej rzeczywistości?
To jest bardzo obszerny temat, bo możemy opowiadać o dzieciach, które są w różnym wieku. Jeśli dziecko jest bardzo małe, to jest najbliżej wtedy rodzica. Właściwie przylega do jego skóry i czerpie od rodzica. Jest bardzo blisko niego i to, co rodzic czuje, niemalże chłonie od niego. I też w tym okresie takim, kiedy dziecko jest w wieku, no powiedzmy, że niemowlęcym albo takim przedszkolnym, to wtedy też to rodzice słyszą wszelkie informacje. To oni zbierają ten cały ciężar do siebie i ewentualnie mogą swoją energią emanować tym, że się boją, są zestresowani, płaczą. Dziecko to obserwuje i też niejako powiela być może tą energię, a jednocześnie też ma taką matrycę funkcjonowania przejętą od rodzica, więc też może być niespokojne, zestresowane, pełne niepokoju co do obcych osób, które pojawiają się w szpitalu. Z drugiej strony mamy tych nastolatków dojrzewających, młode osoby dorosłe, z którymi akurat ja pracuję w Instytucie Matki i Dziecka. To są już osoby, które myślą na swój sposób, już mają wykształcone to myślenie abstrakcyjne i widzą, że tyle się zmieniło, że ta choroba zamyka ich w pewne ramy, którym muszą się podporządkować. Przychodzą do szpitala, otrzymują diagnozę, jakąś najbliższą taką perspektywę na konieczność wykonania ważnych badań, które mają pokazać, jak bardzo zmieniony jest na przykład organizm młodego człowieka, w którym miejscu znajduje się choroba, czy są jakieś przerzuty nowotworowe. No to wszystko jest bardzo trudne, więc reakcja też tych młodych ludzi jest trudna, bo często jest bunt, często jest płacz, niezgoda na to. To są też pewne takie etapy w chorowaniu.
Młody etap człowiek, zaprzeczenia najpierw jest, prawda, negacja.
Dokładnie. Niezgody na to, co się dzieje, o czym usłyszałem. Niechęć do tego, żeby być tym pacjentem, być osobą chorą. Pewnie i my, dorośli, byśmy zareagowali w ten sposób i też nieźle natłukli talerzy i zdenerwowali się, tupnęli
nogą. Nic złego nie zrobiłem, prawda? Mm-hmm.
Ja mam do czynienia z energicznymi młodymi ludźmi, którzy na przykład byli sportowcami, którzy byli bardzo aktywni w życiu, którzy angażowali się w sprawy społeczne. I nagle pytanie, ale dlaczego? Dlaczego mnie spotyka ta choroba? Odpowiedzi na to pytanie nie ma. To, co można zrobić, to zacząć się zastanawiać, jak sobie poradzić przez ten czas, a jak minie już ten etap pierwszego zaskoczenia, niezgody i gdzieś przejdzie młody człowiek, pacjent do takiej adaptacji w leczeniu, to może zacząć myśleć, co ja mogę z tego dobrego wziąć.
Ale mówisz o sytuacji, w której jest jakieś światełko nadziei? Czy mówisz
jest światełko nadziei. To nie chodzi
nie ma
o
przypadków beznadziejnych?
Bywają. Ale na początku my jeszcze o tym przecież nie wiemy. To w trakcie leczenia widzimy, że coś idzie lepiej, albo coś w leczeniu medycznym idzie gorzej, albo zbliżamy się do jakiegoś konsensusu tego leczenia projektowanego na wiele miesięcy. Ale zawsze jest nadzieja. Tej nadziei to w ogóle nie można pozbawiać człowieka.
Bo bez niej tak naprawdę leczenie nie ma sensu.
Nie ma sensu, a funkcjonowanie takie codzienne, przecież choroba nowotworowa to nie jest tylko leżenie w szpitalu. Ci młodzi ludzie biorą chemię, czy mają wykonywane zabiegi operacyjne, ale pomiędzy
normalnie
chemiami
funkcjonują.
Wracają do domu i są w domu, są ze swoimi rodzinami. Przecież każdy z pacjentów jest zachęcany do tego, żeby kontynuował szkołę, żeby uczestniczył w lekcjach, żeby wszystko, co do tej pory się działo i jest możliwe dalej do wykonywania, żeby to robił, żeby realizował swoje pasje, jeżeli to nie są pasje, które gdzieś przez chorobę zostały ograniczone. Ale jeśli ktoś śpiewa, maluje, tworzy, szydełkuje, to niech to robi nadal.
Zdarzają się cudowne przypadki ozdrowienia? Takie, które wymykają się z ram medycyny?
Chciałbyś usłyszeć o tym, że są takie
cuda. Tak. Chciałbym usłyszeć z twoich ust taką historię ku pokrzepieniu dla być może tych, którzy mają takie przypadki, wiesz, że jest naprawdę beznadziejnie, że dokumenty medyczne mówią jedno i nagle się okazuje, że organizm robi coś takiego, co właściwie nie powinno się wydarzyć.
Gdyby na moim miejscu był lekarz, to pewnie bardziej precyzyjnie mógłby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ on całą konstrukcję człowieka i tego funkcjonowania medycznego ma w jednym malutkim paluszku. Więc też jakby mógłby zweryfikować ten obszar i opowiedzieć o nim jako o cudzie.
Okay.
Ale ja, patrząc z punktu widzenia psychologa, mogę powiedzieć o takim cudzie, że widzę człowieka, który przychodzi na leczenie i widzę, że jest zniszczony przez chorobę, widzę, że jest cierpiący, że bardzo go boli i wchodzi w to leczenie, rozpoczyna je i z każdym tygodniem widzę, że ma się lepiej. Że przychodzi i mimo tego, że chemioterapia to jest bardzo ciężki czas, ja zawsze powtarzam pacjentom, że oni wykonują najtrudniejszy zawód świata, bo to nieważne, że my jesteśmy zmęczeni dniem, że pracujemy zawodowo, mamy rodziny, mamy dzieci i czasami zasypiamy w locie głowy na poduszkę. Oni wykonują najcięższy zawód świata, dlatego że oni ciągle pracują sobą. Podlegają pewnym regułom, które ustanawiają inni ludzie, zupełnie obcy. Oni muszą zaufać, oni muszą wejść w to leczenie. I tak naprawdę, kiedy poprawia się ich stan fizyczny, kiedy widać, że oni zdrowieją, że to leczenie ma sens, czasami ten sens jest opatrzony bardzo dużym cierpieniem i bólem, ale widać, że widać właśnie to, co powiedziałeś, to światełko w tunelu. Ja uważam, że to są cuda, które się zdarzają. Że na to trzeba zwracać uwagę i na te drobne rzeczy, drobne sprawy rzucać duży reflektor, że to też jest ważne, że to nie chodzi o wielkie wow, bo nagle choroba zniknęła. No takich cudów to chyba nie ma. Trzeba wiele pracy w to włożyć, ale doceniać to, że istnieje postęp, że ta medycyna się rozwija, że jest tyle różnych możliwości do wykorzystania, żeby leczyć.
Czym pokusisz się o procenty, jeżeli ktoś dostaje diagnozę, że to są jakieś zmiany nowotworowe, że gdzieś tam w organizmie pojawiła się choroba nowotworowa, to ile procent młodych pacjentów wraca do normalnego, zdrowego życia, twoim
zdaniem?
No
ja zacytuję moją szefową, profesorę Ciborską, która tymi procentami się posługuje. I jeśli chodzi o nowotwory dziecięce, to w tej chwili 80% tych nowotworów jest do wyleczenia. I takie są statystyki.
Bardzo optymistyczne.
Bardzo.
Możemy się uśmiechnąć.
Bardzo.
A czy my możemy jakoś jako rodzice na coś szczególnie zwracać uwagę, robić jakieś badania? No bo jeżeli mamy taką wykrywalność, to pewnie im wcześniej, to tak wszyscy lekarze to powtarzają, im wcześniej wykryta jakakolwiek zmiana nowotworowa, im wcześniej wykryty nowotwór, tym większe prawdopodobieństwo jego całkowitego wyleczenia. Jak się badać? Co robić? Na co zwracać uwagę, twoim zdaniem?
Jeśli chodzi o dzieci, to my często spotykamy się u swoich dzieci z takimi informacjami. A, boli mnie nóżka, boli mnie kolano. I zawsze gdzieś próbujemy wytłumaczyć to, co takiego się stało. Czy to plac zabaw, czy może w przedszkolu, czy może jakaś kontuzja w domu. Ale jeżeli słyszymy takie informacje od dzieci i one są powtarzalne, to myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Taka wczesna profilaktyka. Zwracanie też uwagi na to, jak dziecko funkcjonuje na co dzień. Czy na przykład nie kuśtyka. Czy coś się nie zmieniło w jego takim codziennym, zwykłym funkcjonowaniu, bo my przecież znamy swoje dzieci.
Doskonale.
Od podszewki, tak. I trzeba na te takie szczegóły zwracać uwagę, być wrażliwym rodzicem i obserwować też.
Nagłe zmiany,
ale też to, że specyficzne są objawy tych nowotworów u dzieci, które już rzeczywiście są i gdzieś swój proces rozwoju rozpoczęły. To, że na przykład pojawiają się bóle nocne albo temperatura wysoka, która po podaniu leków przeciwgorączkowych znika, ale znowu się pojawia. Myślę, że te takie pierwsze sygnały, to warto ich nie lekceważyć. Oczywiście nie z każdym bólem biegniemy do lekarza,
nie,
ale
właśnie,
też...
Tak, no tak, właśnie, żebyśmy nie zwariowali w drugą stronę.
Dokładnie, bo jest taka pokusa, żeby wszystko dokładnie później obceniać.
Tak.
I ja taką pokusę jako mama też
masz
mam.
Masz troje dzieci. Miałem dokładnie właśnie pytać, czy ty nie zwariowałaś już na tym punkcie, kiedy...
Nie, ale proszę zawsze mojego męża, żeby też miał rękę na pulsie, okay, i żeby on swoim chłodnym, obiektywnym okiem obserwował to, co się dzieje. Można by pomyśleć, że taka mama jak ja na katar czy na kaszel nie będzie już zwracała uwagi, a jest to na pewno dyskomfort.
W jakim wieku masz dzieci?
5 lat, 8 i 17.
Okej, okay, piękny wachlarz możliwości. I jak patrzysz na te maluchy, młodzież, jak mówisz, pracujesz z młodzieżą, z chorobami onkologicznymi, to masz taki moment, że wracasz do domu i chcesz je za wszelką cenę przytulić, twoje dzieci, czy wiesz, bo to jest, myślę, podwójna trudność masz na twoich barkach. Po pierwsze, zmagasz się z tym, co masz w pracy i nagle widzisz swoje maluchy, są tutaj, ale boisz się, jeszcze bardziej o nie się boisz, bo widzisz, z czym wiąże się życie.
A wiesz, to jest takie pytanie, które zadają mi też rodzice w szpitalu. Jak pani sobie z tym radzi?
No
czy pani to zostawia tutaj, wracając do domu? Rzeczywiście, moja rola to jest rola człowieka, który jest blisko tych wszystkich spraw, bo z jednej strony zupełnie obcy człowiek przychodzi i otrzymuje bardzo trudną informację. Dopuścić kogoś obcego, takiego jak ja, do siebie w takiej chwili, no to nie jest komfortowa sytuacja. Psychoonkolog ma trochę taką rolę, że podchodzi małymi krokami i w momencie, kiedy to zaufanie dojrzewa i rośnie, to wtedy często dochodzi do takich rozmów, gdzie rodzic czy pacjent opowiada o tym, co się dzieje. Opowiada nie tylko o momencie, w którym się znalazł, ale wraca na przykład do swojej historii życia, opowiada o swojej rodzinie, o mężu, o dzieciach, które zostały w domu. I to są bardzo ważne rozmowy, bo one tworzą pewną całość. No te rozmowy ja zabieram ze sobą. To nie jest tak, że ja je niosę w plecaku codziennie.
Rozmowy i emocje też?
rozmowy i emocje. Właśnie, zaraz o tym powiem. Bo to wszystko jest budujące jakby całokształt tego człowieka, z którym mam do czynienia i z którym co jakiś czas, przez długi okres czasu leczenia się widuję. Do tego dochodzą emocje. Ja jestem zdania, że jeżeli jest się psychologiem na oddziale onkologicznym, to trochę trzeba siebie więcej dać, aniżeli tylko w takiej relacji terapeutycznej, kiedy to jest gabinet i opowiadamy o sprawach tylko życiowych, w których nie ma choroby nowotworowej. Myślę, że psychoonkolog na oddziale onkologicznym pracuje bardzo dużo swoimi emocjami i sobą. Jest to wtedy bardziej, myślę, bliskie i wydajne dla tej osoby, z którą jesteśmy w kontakcie i w takiej relacji terapeutycznej.
Płaczesz z osobami, które płaczą?
To nie chodzi o wyrażanie emocji, ale o poczucie tego, co te osoby mają mi do powiedzenia. O zrozumienie, czy jakby podążanie za pacjentem, którym jest też rodzic dziecka leczonego.
Bo cię rozumiem, nie jesteś lustrem psychologicznym, jak w gabinecie z kamienną twarzą, tylko poddajesz się odrobinie tym emocjom, tak?
Tak, po to, żeby głębiej zobaczyć, głębiej poczuć. To nie jest proste i zapytałeś się o to, że wracasz do domu i przytulasz. Na pewno to, że mam rodzinę i dom i zamykam drzwi swojej pracy i wracam do obowiązków domowych, do roli mamy, do bycia w domu, na pewno jest to taka przystań, gdzie można odpocząć, zaczerpnąć siły i cieszyć się z tego, czego człowiek doświadcza to, co i mówię, co w życiu ma, co zyskuje.
Nauczyłaś się żyć inaczej dzięki twojej pracy? Uczysz się żyć inaczej?
Myślę, że bardziej doceniam, bo są okresy oczywiście, gdzie przecież każdy z nas ma jakieś tam trudności. Więc doceniam to, co mam w chwilach, kiedy widzę, że ktoś inny tego w ogóle nie ma. I zdaję sobie wtedy sprawę tak emocjonalnie, że jestem za mało wdzięczna.
Wszyscy jesteśmy chyba za mało wdzięczni. No, to jest chyba nasz największy problem, prawda? Że zauważ, my tak bardzo lubimy obiecywać sobie zmianę. Kiedy widzimy taki przypadek, kiedy doświadczymy choroby w życiu, kiedy ktoś z naszych bliskich gdzieś nagle znika, kiedy obejrzymy taki film jak Johnny, będę się tego filmu czepiał. Mm-hmm. To jest taki moment w nas, o nie, teraz będę doceniał życie, będę lepszym ojcem, mamą. I potem ta prozaiczność wraca, ta proza życia powoduje, że
zmęczenie, bieg, rutyna.
Wściekamy się, jesteśmy źli i tak dalej.
Oczywiście, że tak jest, ale to też jest takie ludzkie. No my nie róbmy z siebie jakichś aniołów czy ideałów, no tego nie ma. My mamy i wady, i zalety. I pewnie ja też w kontekście bycia psychologiem w szpitalu nie jestem idealna i mamą w domu też nie jestem idealną. Natomiast na pewno mogę zaczerpnąć ze swojej pracy, żeby być lepszym człowiekiem dla moich najbliższych i na odwrót. Ja mogę wziąć coś z domu od moich najbliższych, żeby być lepszą osobą w szpitalu. Jestem przekonana, że będąc mamą i pracując zawodowo, nie można być ani 100% w jednym miejscu, ani 100% w drugim. Te światy
się
przenikają.
Tak, tak.
I myślę, że w wielu właśnie sytuacjach to czerpanie z jednego źródła i z drugiego i przenikanie się, można z tego coś dobrego stworzyć.
Dobra, a jak dziecko pyta mamo, co było w pracy? Jak minął twój dzień?
Ale ja opowiadam o tej pracy, tylko bez tych szczegółów takich trudniejszych, które mnie samą bolą.
Ale mówisz o śmierci? Twoje dzieci te rozmowy już z tobą odbyły, że mama trochę obcuje ze śmiercią bardzo często.
Rozmawiałam z nimi o tym, dlatego że była taka sytuacja, w której rodzina chłopca małego, który zmarł, przyjechała do szpitala.
W jakim wieku, przepraszam?
8 lat. Przyjechała do szpitala i spotkałyśmy się razem z moją koleżanką Mariolą, z którą pracuję w instytucie. Spotkałyśmy się z nimi na takiej rozmowie jakby zamykającej. Ja miałam wrażenie, że to jest rozmowa, która zamyka dla nich pewien etap w życiu, ale też i dla nas, które spotykałyśmy tych ludzi, wiedząc jaka była sytuacja, jakie towarzyszyły temu uczucia, jakie to było trudne, jak oni się żegnali ze swoim dzieckiem, wiedząc na bieżąco, co się dokładnie działo. Takich historii naprawdę było dużo w mojej pracy zawodowej i gdzieś te osoby, jak teraz o tym myślę, gdzieś one cały czas są w moich myślach. Mhm. Tak. Natomiast przyniosłam do domu taką kartkę, którą przygotowali ci rodzice, która zawierała treść no taką dziękuję za to, dziękujemy za to, co wniosłaś przez ten czas dla nas, dla naszego dziecka. Na tej kartce były też taki kolaż zdjęć, różnych ujęć właśnie tego chłopca. I ta kartka przez długi czas w moim domu była i dzieci wiedziały, że to jest chłopiec, który nie zdołał poradzić sobie z chorobą i musiał umrzeć. I one pytały, czy jaki on był, jak to się stało. I ta rozmowa gdzieś była w naszym domu, gdzieś ona trwała przez moment. Natomiast to też nie było coś takiego, że zdemonizowałam jakby całokształt tej mojej pracy.
Podcast Tato, no weź, wspiera radio Złote Przeboje.
Jak z dzieckiem rozmawiać o śmierci? Jak wytłumaczyć śmierć dziecku? Drugiego dziecka na przykład.
Ale pytasz mnie o...
Na przykład ktoś w naszej rodzinie umiera. Mamy dzieci. Jak tym dzieciom, takiemu 5-, 6-, 7-, 8-latkowi wytłumaczyć, co się wydarzyło?
Na pewno trzeba wziąć pod uwagę kontekst tego, jaka to była śmierć i z czego ona wynikała, bo nie zawsze przecież te śmierci zdarzają się z powodu choroby. Trzeba wziąć pod uwagę wiek dziecka, na ile ono rozumie w ogóle, co to znaczy zniknąć na zawsze. Ta abstrakcja myślenia, że już kogoś nie ma i nie będzie, pojawia się w wieku, kiedy to dziecko już jest na tyle rozwinięte, że rozumie fakt ginięcia i niepojawienia się już. To nie jest gra komputerowa. Natomiast jak powiedzieć, to musi być klimat bardzo szczególny. To nie może być powiedziane pomiędzy nakładaniem obiadu a rozwieszaniem prania, ale na pewno stworzenie takiej atmosfery, że dziecko samo w ogóle chce i ono ma potrzebę zapytania o to. Bo też dorosły nie może wziąć dziecka, postawić przed sobą i powiedzieć, słuchaj, teraz to ja ci muszę wytłumaczyć, na czym polega śmierć i dlaczego ten ktoś umarł. Tak. Bo dziecko może w ogóle nie być do tego przygotowane tak wewnętrznie. Ja może nawiążę właśnie do pacjentów, że oni też wiedzą, że z chorobą nowotworową wiąże się to, że niektórzy na nią umierają, bo gdzieś usłyszeli, albo w rodzinie ktoś taki był, kto na chorobę nowotworową umarł. Oni nie zawsze chcą pytać o to, dlatego że nie są gotowi, a są takie osoby, które właśnie chcą zapytać. I podążając za tym, uruchamiając właśnie te emocje, można się dowiedzieć, ile ten ktoś chce wiedzieć na temat śmierci i tego, czy rzeczywiście jest przygotowany na informacje na ten temat. To nie jest kwestia opowiedzenia, ale wsłuchania się w to, o co ta osoba, ten młody człowiek chce zapytać, czy dziecko, o co chce zapytać w kontekście śmierci.
Czyli paradoksalnie mniej mówimy, więcej słuchamy.
Zawsze.
Zawsze.
Jeżeli chodzi o tę relację terapeutyczną, to też zawsze, żeby usłyszeć to, nawet w milczeniu, domyśleć się, czy gdzieś podążyć właśnie za dzieckiem, za pacjentem, o co mu chodzi, że on tak milczy.
Chyba jest w nas jakaś taka gigantyczna niesprawiedliwość, mam wrażenie, bo kiedy, jeżeli w ogóle możemy jakkolwiek wartościować choroby i mówić, że któraś jest lepsza, któraś gorsza, to chyba każdy rodzic tak ma, wolałbym, żeby to mnie spotkało niż moje dziecko. Kiedy choruje młody człowiek, jest w nas jakaś taka chyba gigantyczna niesprawiedliwość. Jak sobie rodzice radzą z pogodzeniem się z tą sytuacją?
Rodzice zawsze to mówią, że wolałoby na siebie wziąć to wszystko, co przeżywa dziecko. A ja wtedy ich pytam, i co wtedy z dzieckiem, które byłoby w domu, a mama byłaby w szpitalu i też by brakowało czegoś ogromnie. To nie jest tak, że to się zamieni na coś lepszego, kiedy rodzic przejmie od dziecka ten ból choroby czy cierpienie, które temu towarzyszy. Rodzic chciałby wziąć od dziecka chorobę, bo chciałby je chronić. Dziecko chroni też w dużej mierze rodzica. Te dzieci, one są silniejsze od nas dorosłych.
Właśnie miałem pytać.
One mają niesamowitą w sobie moc. Nawet jeżeli na początku wydaje się, że nie mają siły, to one mają w sobie tak niesamowitą wolę walki, chęci w ogóle przetrwania najgorszych czasami momentów, że to my od nich często bierzemy tę siłę, nie oni od nas.
Zdolności adaptacyjne małego człowieka.
I przeogromna siła fizyczna. Gdybyśmy, ty czy ja, byli chorzy, to nie dostalibyśmy takiej dawki i baterii leków, jak dostają dzieci. Oni dostają 100% chemii. A przy nas dorosłych już byłoby brane pod uwagę, ile mamy lat, jakie choroby przeszliśmy, co się z nami do tej pory działo. Oni są po prostu niesamowitymi herosami. Wojownikami.
Mała wojowniczka, mały wojownik.
No, dokładnie.
Korzystając z tego, że pracujesz w takim miejscu, w Instytucie Matki i Dziecka, co myślisz o zbiórkach internetowych na chore dzieci, no, o terapiach eksperymentalnych w tak zwanym Meksyku? Bo jesteśmy, mam wrażenie, zalewani każdego dnia. I jakiś czas temu przez media przetoczyła się taka dyskusja, że tak naprawdę to są często decyzje irracjonalne rodziców, które są negowane przez lekarzy, bo to jest często zamykanie sobie drogi do normalnej terapii, takiej konwencjonalnej.
Myślę, że ten temat w ogóle pojawia się w naszej klinice i profesor Raciborska, która jest kierownikiem kliniki onkologicznej, ona też organizuje takie spotkania z rodzicami, na których rodzice mogą zapytać, co pani profesor myśli o jakichś lekach, o dodatkowym stosowaniu jakichś takich metod, może nie alternatywnych, ale czegoś, co by wspomagało leczenie. Wiemy dobrze, że są rodzice, którzy poszukują. I dobrze, że poszukują, bo oni też mają taką rolę. Oni są odpowiedzialni za swoje dzieci i oni muszą wszelkimi sposobami dążyć do tego, żeby pomóc dziecku i je wyleczyć z choroby nowotworowej. Natomiast bardzo dobrze jest, kiedy oni mówią, że znaleźli jakiś sposób, który mógłby być może przyczynić się do wyzdrowienia. Jeżeli to jest sposób, który koliduje z tym, co proponuje leczenie medyczne, co mogłoby zaburzać cały proces leczenia, to oczywiście rodzice są o tym informowani. Zdarzyły się takie sytuacje, że rodzic na poczet właśnie tego leczenia alternatywnego zabrał dziecko ze szpitala i to nie skończyło się dobrze. Więc też my wiemy, że są różne metody zwabiania osób, które może mają mniejszą siłę jakby odmówienia i powiedzenia nie wierzę tej medycynie alternatywnej czy jakimś sposobom stosowania środków.
Najbardziej wyrachowany biznes z tego, co słyszę.
No właśnie, ale to się przecież zdarza. My o tym słyszymy, że takie rzeczy są wśród nas i wokół nas. Natomiast myślę, że wielki jest plus tych wszystkich rozmów, które się odbywają z lekarzem prowadzącym, z panią profesor, gdzie informacje o tym, co jest istotnego w leczeniu, jak ważne jest zachowanie pewnej ciągłości, jak ważne jest dbanie o dobre wyniki morfologiczne, o to, żeby punktualnie przychodzić na kolejne cykle chemii. Gdzieś ta nauka jakby rośnie w rodzicu i on zdaje sobie sprawę z tego, że jest w miejscu, gdzie ludzie pracujący, tam lekarze, pielęgniarki, cały zespół interdyscyplinarny wie, co robi.
Ale wiesz, że my nie mamy zaufania do polskiej służby zdrowia. Generalnie. Polska służba zdrowia nie ma dobrej prasy w Polsce.
Wydaje ogólnie. Nam się,
ogólnie, tak mówię, ogólnie.
Dokładnie.
I teraz trafiamy do miejsca, a tu słyszymy, że ja mam wrażenie, czytając informacje, które się pojawiają w tych zbiórkach, że tam jest jakiś nowatorski lek, którego nie ma w Polsce. Nierefundowany lek, który kosztuje 9 milionów złotych. Więc czytając te informacje, tylko ze strzępków tych informacji, można sobie taki obraz w głowie namalować polskiej służby zdrowia, która tak naprawdę jest bezsilna wobec tych chorób i tylko alternatywna albo tylko zagraniczna medycyna wie, jak to wyleczyć, a my tak naprawdę raczkujemy i sobie z tym wszystkim nie radzimy.
Ja pracuję w instytucie od 2003 roku.
No to masz doświadczenie.
I spoglądam na ten czas, jak bardzo dużo się zmieniło, jak bardzo ta medycyna rozwinęła się w tym czasie. Oprócz tego jestem świadoma, że w naszej klinice te kontakty ze światem są na bardzo wysokim poziomie, bo nawet jeżeli rodzic chciałby coś sprawdzić, skonsultować swoje dziecko z zagraniczną placówką, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, to jest taka możliwość. I ten kontakt
Przez nas odbywa
się. To nie jest tak, że my nie podajemy leków, które są gdzieś indziej. Często są to właśnie takie typy leczenia, które są też wykorzystywane na świecie. To nie jest tak, że my mamy coś gorszego, a tam jest coś lepszego. To są protokoły medyczne, którymi są leczeni pacjenci i w Stanach, i w Polsce.
Szalenie istotne, co mówisz, naprawdę.
Ja myślę, że o wiele więcej miałaby do powiedzenia profesor Raciborska i myślę, że z nią ta rozmowa w kierunku bardziej medycznym jest bardzo cenna dla rodziców, którzy chcieliby wysłuchać tego tematu.
Tak, ale właśnie jesteś głosem też tego miejsca po części, stąd te moje pytania.
Ja w ogóle czuję się członkiem zespołu medycznego.
Właśnie.
Bardzo, bo współpracuję przecież z lekarzami, którzy prowadzą pacjentów, z pielęgniarkami.
Czyli podsumowując tak naprawdę ten wątek zbiórek, jesteś zwolenniczką teorii, że damy radę polskimi metodami, że nie musimy tak naprawdę mieć z tyłu głowy takiego obrazu polskiej medycyny, że jesteśmy bezsilni, że tam za granicą jest na pewno lepiej niż w Polsce, niż u was.
Są sytuacje, w których, i teraz też niedawno była taka sytuacja, że jedna z pacjentek, która przyjmowała chemioterapię, na operację poleciała do Stanów. I to też było uzgadniane pomiędzy kliniką a kliniką w Stanach, że taka możliwość była, taka możliwość jest. Natomiast jeśli chodzi o te zbiórki, przyglądajmy się im, bo ja wiem i widzę przecież zbiórki pacjentów, którzy zbierają na leczenie, na rehabilitację, tak, na leki nierefundowane, na to, żeby jakość życia swoją poprawić po leczeniu. I ja wiem, że one są prawdziwe, bo ja znam tych ludzi. I jest taka potrzeba, natomiast to nie chodzi o to, żeby zbierać na jakiś lek, który jest gdzieś na drugim końcu świata, bo on na pewno pomoże. Trzeba zawsze zweryfikować to. Te zbiórki, które są, to są zbiórki ludzi w potrzebie. Jaka jest ich potrzeba? No, trzeba doczytać, trzeba sprawdzić. To nie jest tak, że mamy pełną kabzę i teraz dzielimy równo.
Reagujemy emocjami. Też trudno się nam dziwić. To są bardzo dramatyczne apele, poparte bardzo dramatycznymi zdjęciami, filmikami, więc wielu z nas od razu instynktownie reaguje emocjami, prawda? Chciałby pomóc, tak. Bardzo trudny temat, tak naprawdę. A chyba jeszcze trudniejszy temat to moment, w którym wiecie już, że, no, że leczenie nie daje rady, że gdzieś zbliżamy się do końca. I co wtedy?
I wtedy też jest potrzebna rozmowa. Właściwie ja, rozmawiając dzisiaj z tobą, cały czas wracam do takiego wątku, że ciągle, w każdym momencie, czy to jest diagnoza, czy rozmawiamy o alternatywnym leczeniu, czy o tym, jak to jest w świecie z leczeniem, przecież to wszystko opiera się na rozmowie. Jak nie ma rozmowy, porozumienia, jak nie ma wyjaśniania spraw, informowania rodzica, pacjenta, to jest większy niepokój i większy lęk. W chwili, kiedy wiadomo, że pacjent już nie ma możliwości leczenia, już wyczerpane zostały wszelkie sposoby medyczne.
Przerwę ci, ty taką informację przekazujesz, czy lekarz prowadzący?
Nie, to jest informacja, która jakby jest przekazywana w całym zespole. Jest lekarz prowadzący, często jest właśnie ordynator oddziału, są rodzice.
Ty też jesteś?
I ja też jestem.
Okej. Okay.
To jest informacja, która nie może być powiedziana na korytarzu, w sali, przy innym pacjencie. Do takiej informacji trzeba się przygotować, trzeba mieć zebrane badania, trzeba wyjaśnić bardzo dokładnie, dlaczego takie wnioski są wyciągane z wyników badań. Bo to jest przecież informacja mówiąca o tym, że to życie gaśnie i że pacjent, który do tej pory był leczony, musi być przekazany na przykład pod opiekę hospicjum, bo tam będzie zabezpieczony przeciwbólowo, bo tam będzie otoczony opieką do samego końca swojego życia. I to jest taki obszar bardzo intymny. Taki, w który wkraczamy już, ja bym powiedziała, niemalże butami w życie tych ludzi, bo przecież nikt nie chce słyszeć tego, że już nie ma możliwości, nie ma odwrotu, nie ma nadziei. No, mówi się, że nadzieja umiera ostatnia, więc można by powiedzieć, że wraz z tą informacją umiera nadzieja i już nie ma nic. To jest moment, w którym trzeba zainicjować taką rozmowę, że to, co się dzieje, nie jest jeszcze końcem. To jest jakby przygotowanie do tego, że jest ostatni czas na to, żeby ze sobą być, żeby się do pożegnania tej najbliższej osoby, a w przypadku dziecka straszny ból. Przecież to jest w ogóle niewyobrażalne. Ja nawet mając teraz w pamięci osoby, które w ostatnim czasie odeszły, to przecież widzę tych rodziców i gdzieś nawet emocjonalnie teraz mówiąc to czuję, że to jest coś bardzo trudnego. Więc dotykając tego obszaru i przygotowując się do tej rozmowy, trzeba mieć na uwadze ten straszny ból i te emocje, które są w rodzicach. I czuć to, że to jest człowiek, który fatalnie i niestety bardzo cierpi.
Te ostatnie dni, ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące w hospicjum. Pamiętam, jak Patryk Galewski, z którym rozmawiałem, to jest jakoś ten film Johnny się dzisiaj będzie pojawiał, akurat miałem okazję poznać Patryka. I pytałem go, jakie emocje towarzyszą w hospicjum. I on mi powiedział coś, co mnie totalnie zdziwiło, że to są niewyobrażalne pokłady miłości, które tam się pojawiają, że to jest moment, w którym ci ludzie, którzy odchodzą, dostają od swoich bliskich wyłącznie miłość.
Cudownie, że tak jest i świetnie, że o tym mówisz. Zobacz, że na początku mówiliśmy o tym, że za mało doceniamy. I myślę, że przemierzając te ostatnie kroki z najbliższą osobą, dotykamy tych najważniejszych rzeczy. Właśnie tego, czego być może do tej pory nie docenialiśmy. I być może na bazie tego powstaje ta największa miłość, kiedy jest się przy tej bliskiej osobie. Może dlatego tam jest tak dużo miłości.
Za mało doceniamy tego, co mamy na co dzień.
Nawet, tak sobie pomyślałam, wychodząc z domu i po jakiejś sprzeczce w domu, z dzieckiem, z mężem, czy my się zastanawiamy, że może ostatni raz się widzimy? My tego nie robimy, tak. No bo to jest taka katastroficzna myśl. A jak sobie pomyślimy, że no, życie jest takie ulotne i takie kruche, to może jeszcze raz otworzymy drzwi i się właściwie pożegnamy albo coś dobrego sobie powiemy.
Jest taka piosenka grupy Jam, żyj z całych chwil, bo chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Chyba tam się pojawiła puenta tej rozmowy, co?
No, bardzo dobra.
Doceniajmy życie i doceniajcie swoich bliskich i kochajcie ich całym sercem.
Kochajmy się.
Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję też.
To był podcast
Tato, no weź!
Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja, do usłyszenia.
Wszystkie odcinki podcastu Tato, no weź! Znajdziecie na www.złoteprzeboje.pl i na platformach streamingowych.